Jerzy Kichler. Urodziłem się 66 lat temu. Z zawodu jestem inżynierem elektrykiem, a od 83 roku strzelił mnie pieron i postanowiłem zająć się judaizmem. Wobec tego bliższy mi jest teraz czasowo judaizm. Chociaż żarówkę wkręcę, przyznam się szczerze. Przewody połączę, jak będzie trzeba. Także jak pan będzie miał kłopoty, to będziemy razem działać na jakichś przewodach. Ale mam nadzieję, że lepsza jest styczność z państwem, taka duchowa, nieżeli przewodowa. To będziemy bezprzewodowo spróbować się kontaktować. Od roku 1997 do roku 2003, właśnie co z komórkami, trzeba je chyba wyciszyć. Państwo potraficie? Bo to trzeba się uczyć na starość takich rzeczy. Na szczęście nie musimy wzywać mojego syna na pomoc, nie żartuję. Ale damy sobie radę. Ja mam za stare te paznokcie. I mi się. Nie wiem, to panie mają teraz przewagę, mają takie długie paznokcie, nie? To te paznokcie nie pomagają? No nie wiem, bo ja nie mam. Ale te panie, które mają, to mają dobrze z komórkami, nie? Ciach, ciach, ciach. I to idzie szybciej. Dobrze, Adrem. Jak państwu krótko przedstawiłem taki pokaz, co to znaczy być Żydem, jak to nam się wszystko z czasem zmieniało, a więc mamy Jakuba, który walczy. No tutaj Michał Anioł pokazał faceta, który wygląda na anioła, prawda? Ale zasłaniam? Nie. Ale według najnowszych midraszy, a przynajmniej tych, które ja wierzę, to mógł być szatan. Dlatego, że no, któż mógł kazać biednemu Abrahamowi, aby zabił swojego syna, jedynego, więc to mógł być szatan. Na szczęście anioł wysłał baranka, który był w zamian tejże ofiary i tak dalej. Jeżeli ktoś z państwa był na dniach judaizmu w kościele rzymskokatolickim w styczniu, to mógł słuchać mojego komentarza, a zaraz po mnie arcybiskup Jeremiasz się spierał właśnie na temat tego anioła. Ale powiem szczerze, że mnie nie przekonał. Tu chodzi o istotę żydostwa, mianowicie cóż warta ta ofiara była, ta Akejda. I ta Akejda jest centralnym motywem naszych modlitw, bo ciągle odwołujemy się do tej walki Jakuba, nazwijmy to z Bogiem już teraz umownie. No bo każdy z nas się zmaga z czymś, czego nie rozumie, czego tak naprawdę nie widzi i może skończyć się różnie. Przewujemy tę scenę szczególnie w dzień pojednania i tak zwany Jom Kippur, gdy rozliczamy się ze swoich grzechów. Mamy nadzieję, że Pan Bóg, który rozlicza nas cały czas tam gdzieś nad tymi aniołkami, nad tym stropem, jeszcze wyżej nas pilnuje, czy zapisze nas do dobrej, czy do złej księgi życia. I czy skończy tak jak z Abrahamem, że szczęśliwie wrócą do domu. No ale właśnie, następne jest szczęście. Jeżeli Państwo pamiętacie Biblię, to w domu czekało ich rozpacz, bo matka Sara zmarła. A więc ten świat się kręci bardzo różnie i jeżeli się studiuje dokładnie Biblię, to człowiek stara się to zrozumieć, ale czasami ciężko. I tutaj mamy takiego śmiesznego Mojżesza, który wszedł na bardzo dziwną górę Synaj i dostaje od takiej rączki, która wystaje z chmurek, 10 przykazań. Oczywiście jest to miniatura średniowieczna, dość naiwna, ale chodzi o to, że podczas wędrówki Żydów z Egiptu Mojżesz otrzymał objawienie 10 przykazań, które dla nas Żydów i nie tylko Żydów są podstawą naszej wiary. Też trzeba o tym pamiętać, że judaizm po pierwsze jest monoteistyczny, czyli Bóg jest jeden, jedyny, a skoro tu wystaje tylko coś, co można nazwać ręką, czyli jest niewidzialny. Dokładnie Biblia stwierdza, że Mojżesz słyszał, ale nie widział. Czyli to, co słyszał, to jest ważne. A Bóg jest w istocie niewidzialny. Na podstawie tego, co usłyszał, zbudował na na pustyni tak zwany mieszkanie, czyli przybytek inaczej, w której składali Żydzi ofiary ze zwierząt, ale także z mąki, także z oliwy. I w odpowiednich okolicznościach, w zależności od rodzaju ofiary, czy to była zagrzeszna, czy błagalna, czy całopalna, to wszystko od tego zależało zwierzę, które się darowało i co się z nim robiło. No, kapłanom było nieźle, bo oni to, co nie było całopalne, to po prostu sobie jedli, z tego żyli. Wobec tego być kapłanem nie było tak źle w tamtych czasach. Tym bardziej, że można było część swojego grzechu odkupić w złocie, więc oni to gromadzili dość pieczołowicie. Ja się obawiam, że ta skrzynia, którą nieśli na pustyni, zawierała nie tylko tablicę z 10 przykazań, ale była tak ciężka, ponieważ oni, kapłani, gdzieś ten skarb musieli nieść, prawda? Tak, żeby pozostałe plemiona nie widziały. Oczywiście ja żartuję, ale my Żydzi potrafimy się z siebie czasami śmiać. To jest świątynia już zbudowana przez Salomona. Pokazuję ją dlatego, że jeżeli Państwo przyjdziecie do nas do synagogi, to zobaczycie, że w synagogach ortodoksyjnych, czyli tych, które ściśle przestrzegają wszystkich przepisów i komentarzy. Dlaczego mi dzwoni? Przecież przy księdzu kanoniku wyłączyłem. Ktoś oszukuje. No nic, spróbuję jeszcze raz. A znowu ten paznokieć. Dobra, więcej nie powinno. Jak ktoś to przez okno. Jeszcze jest taki sposób radykalny, prawda? Jak widać na tym slajdzie, mamy mury zewnętrzne ze słynną wieżą Dawida. Mamy mury wewnętrzne. wewnątrz tych murów zewnętrznych był dziedziniec, na który mógł wejść każdy. Każdy, czyli poganie także. Oczywiście przypominam, że poganami wtedy byli wstrętni, ohydni bałwochwalcy, czyli Grecy i Rzymianie, bo oni, prawda, mieli takie bożki jak Wenus, jak Bacchus i one były obrzydliwe, prawda? Chociaż dzisiaj podziwiamy je w muzeach, ale na szczęście są wszystkie poutrącane, prawda? Bez ręki albo bez nogi. To są celowe zniszczenia czynione przez Żydów bądź chrześcijan, żeby te bożki nie były pełne. Zupełnie serio. Więc, bo my wierzymy w jednego, jedynego Boga, który nie jest w postaci jakiegoś bożka, doskonałego w sensie formy, ale za to doskonałego w sensie łaskawości i dobroci. A ten Bożek, no to można było sobie postawić na ścianie, prosić do niego przez 5 godzin, a za 5 minut mnie okradziono, prawda? Co to za Bożek? Jak pamiętamy, Abraham się zbuntował przeciwko swemu ojcu, który takimi bożkami handlował. Jak można Panem Bogiem handlować, prawda? A więc mamy dziedziniec zewnętrzny, dziedziniec wewnętrzny, do którego można było wchodzić kobietom. Natomiast ten maleńki dziedzińczyk za bramą, którą widać, to tam mogli wchodzić mężczyźni z ofiarami. I stąd mamy dzisiaj w synagogach osobne miejsca dla modlitw dla kobiet, a osobne dla mężczyzn. Tyle, że liberałowie twierdzą, że to było, prawda, ponad 2000 lat temu, a Salomonowa to 3000 lat temu, to nas to niekoniecznie obowiązuje, tym bardziej, że nie mamy żadnych ofiar, żadnych zwierząt nie palimy, a zamiast tej ofiary mamy inną ofiarę, ofiarę z modlitwy z głębi serca. I to jest ważniejsze, aniżeli wszystkie przegrody, mury, ołtarze, nie ma też arcykapłana. Są koheni, ale tylko w sensie tradycji czysto towarzyskiej, tak bym to powiedział. To znaczy kohen ma takie duże prawo, mianowicie może być pierwszy wzywany do czytania Biblii. To jest jego pierwsze prawo. I niestety ostatnie. Czy to się opłaca, to już inna historia. Lewici za to, którzy im polewali ręce i którzy też, znaczy kapłani im za to odpalali odpowiednią ilość z ofiar, to dzisiaj także im polewają ręce, ale nic więcej. A więc chyba się już nie opłaca być ani kapłanem, ani lewitą. A co gorsza, wierzymy w to, że jak przyjdzie Mesjasz, bo ciągle wierzymy w to, że przyjdzie za chwileczkę Mesjasz, to wszyscy kapłani i lewici będą musieli rzucić dotychczasową pracę. Prawda? Ktoś jest profesorem, docentem, lekarzem, wszystko rzuca i musi lecieć do odbudowanej świątyni, bo jak przyjdzie Mesjasz, to odbuduje świątynię i tam będą musieli zarzynać te biedne zwierzątka i palić na ołtarzu. Także jak przyjdzie Mesjasz, to może być różnie. Chociaż podobno ma być powszechny pokój i wszyscy będą wszystkich kochali. A baranek będzie siedział przy lwie, prawda? To jest Ziemia Święta. Pewnie ten obrazek Państwo doskonale znacie. To są prawdopodobne drogi Mojżesza z niewoli do Kanaan. Jak widać, jest tych możliwości kilka, nie jest tylko jedna jedyna. Ale zostawmy to archeologom, bo oni ciągle się mordują, tam kopią w tym piasku i starają się tę drogę wyznaczyć. Tutaj przeskakujemy o 2000 lat, dobrze mówię, 2300 lat, bo Eksodus był mniej więcej 1300 lat przed wspólną erą. I to jest kierunek migracji Żydów w średniowieczu. Więc ewidentnie widać, że wędrowali oni z zachodu na wschód. Dlatego, że w tych miejscach, gdzie pierwotnie się osiedlali, no to ich sposób zarabiania, czyli rzemiosło i tak zwana lichwa, bardzo denerwowały miejscowych i często urządzali im, powiedzmy sobie, przykrości, które się nazywa pogromami. I w związku z tym, gdzie mieli uciekać? No tam, gdzie jeszcze Żydów nie było, czyli na wschód. I tu przypomnę, że takim jednym z większych pogromów to był w roku 1453 pogrom we Wrocławiu na Placu Solnym. Po kazaniach Jana Capistrano, franciszkanina, nie dominikanina, który nawoływał do walki między innymi z Turkami, bo wtedy Turcy oblegali Budapeszt. No to skoro Turków nie było w okolicy, to trzeba było wyrżnąć Żydów i oskarżono ich o kradzież hostii. Ja powiem, że hostię widziałem raz w życiu, ponieważ nam w zasadzie do kościoła chodzić nie wolno. Tylko warunkowo wszedłem, ponieważ mamy dzielnicę wzajemnego szacunku i tam księża okoliczni mnie kilkakrotnie zapraszali, no ale z daleka do ołtarza, więc jak tu oglądać tą hostię? Więc na moją prośbę jedna z katechetek przyniosła na zajęcia, które nazywamy Dzieci Jednego Boga, czyli pokazujemy dzieciom, co można zrobić z chlebem. Żydzi pieką macę, tak? Prawosławni pieką proschorę. A katolicy opłatek zwany hostią. No i katechetka pokazała mi hostię z bliska, mogłem zobaczyć, ale ona była niepoświęcona oczywiście. Więc, dlatego Żyd mógł z bliska zobaczyć tę hostię i się zastanawiałem, jak można było z niej toczyć krew. Bo to podobno Żydzi w celu toczenia z tejże hostii krwi ją kradli. No ale był pogrom, Żydów spalono, niektórzy przyjęli chrzest, resztę wygnano, a cały majątek w ilości ponad 5000 talarów im skonfiskowano, co pokryło koszty procesu. Nie będę tego komentował, bo wnioski są oczywiste. No i potem Żydów wygnano, dopiero wrócili do Wrocławia w połowie XVIII wieku wraz z Prusakami. To jest Arka Przymierza, w której prawdopodobnie znajdowały się tablice Przymierza. To jest wygląd typowej synagogi tak zwanej aszkenazyjskiej, czyli Żydów, którzy właśnie przyszli z zachodu na wschód. Na środku jest podwyższenie, czyli bima, z którego czytamy zwoje świętej księgi, czyli pięcioksięgu mojżeszowego, zwanego inaczej Torą. Stoją świeczniki. Trochę podobne do tego, ale się różnią. Kto mi powie, czym się różnią? Proszę policzyć świeczki. Prawda? Prze? Dokładnie, tak. Tam mamy 7, a tu mamy 9. Dlatego, że w świeczniku, zwanym menorą, w świeczniku świątynnym, dokładnie jest opisany on w Biblii. Każde ramię, każda profitka, każdy kwiatuszek. Jak Państwo sięgniecie do Księgi Kapłańskiej, to tam jest ona bardzo szczegółowo opisana, zaskakująco. Może dowolny srebrnik czy złotnik przeczytać ten fragment i zrobi piękną menorę świątynną. Natomiast to, co tu się ładnie pali, mam nadzieję, że ciągle się pali, to jest świecznik chanukowy na święto Chanuki, które będzie mieli niedługo, stąd dlatego go przyniosłem, no bo byłem ciekawy, czy mi się zapali na Chanukę, więc to jest taka próba przed świętem. Mam nadzieję, że Państwu też się podoba. W tym świeczniku, krótko powiem, chodzi o to, że w roku 1064 przed wspólną erą nad Izraelem panowali wstrętni Grecy zwani Seleucydami. Oni byli królami, którym Aleksander Wielki rozdzielił swoje królestwo świeżo zdobyte. I ci Seleucidzi znowu woleli bożki różnego rodzaju, czyli Wenus i tym podobne, i zakazali Żydom modlenia się na wzgórzu świątynnym, zakazali obrzezywania się, a w ogóle zbezcześcili tą całą świątynię, rozwalili świeczniki i umieścili tam posąg Jowisza. Więc Żydów to bardzo zdenerwowało. Zrobili powstanie pod wodzą Machabeuszy i to powstanie zwyciężyło. Przyszli do Jerozolimy i zapalili świecznik świątynny z pewnymi przygodami i palił on się przez 8 dni. Dlatego mamy 8 ramion, a ten 9 to jest pomocnik. W kościele tego pomocnika zwykle nie widać, ale jak Państwo wiecie, kościelny, tak się nazywa ten pan, który zapala świeczki, to nigdy nie zapala ich wprost od zapałki, tylko za pomocą specjalnego kijka ze świeczką, który też jest pomocnikiem. Tyle, że u nas ten pomocnik cały czas jest umocowany na świeczniku, a więc świeczek jest 8 plus 1. A więc jeżeli mam komplet świeczek na Chanukę, to zawsze muszę obliczać dany dzień plus 1. Na szczęście niektórzy moi koledzy znają matematykę, to wiedzą, ile świeczek trzeba przygotować. A więc mamy synagogę aszkenazyjską. Na środku jest podwyższenie. Na ścianie wschodniej widać jest szafa ze zwojami Tory. Panowie siedzą na dole, a kobiety wyrzucili na górę do tego dziedzińca specjalnego, gdzie sobie powinny siedzieć. Przy wejściu są beczki, to są tak zwane lawatoria, w których trzeba myć ręce przed modlitwą, całe ręce. Jak Państwo będziecie w synagodze pod białym bocianem, to zauważcie, przy wejściu są takie lawatoria właśnie do mycia rąk. A tutaj akurat za ścianą dzieci uczą się w szkole, bo zwykle szkółki były przy synagogach. To jest wygląd świątyni już bardziej takim nowoczesnej, jak my to mówimy, liberalnej, gdzie ławki są wzdłużne, ale podobny mają układ Żydzi sefardyjscy, czyli ci, którzy wyszli z Hiszpanii. Państwo pamiętacie, w Hiszpanii królowie hiszpańscy w roku 1498 wyrzucili wszystkich Żydów i dzięki temu mogli sobie pozwolić na wyprawę Kolumba, tak na skróty. Ci, co zostali, to potem byli prześladowani przez świętą inkwizycję, bo rzekomo dalej po kryjomu uprawiali religię żydowską. I układ u nich jest ławek wzdłuż, nie w poprzek, jak w naszych świątyniach czy kościołach, tylko jest układ ławek wzdłuż. To jest święta Tora, czyli pięcioksiąg mojżeszowy spisany na pergaminie ręcznie. Czasami się go ubiera w pokrowiec, my to nazywamy sukienką, przeozdabia tarczą, a ponieważ litery są święte, mówimy, że Pan Bóg wypalił je czarnym ogniem na białym ogniu. Ogień na ogniu. A więc lepiej się tego nie tykać, bo to jest mistyka czysta. I tradycyjnie używamy do tego specjalnych wskaźników w formie rączki. Ale jak ktoś nie ma rączki, to patyczek dowolny też jest dobry, ale rączka jest zawsze ładniejsza. O, taki pan właśnie pisze zwój, nazywamy go soferem albo pisarzem i on niczym innym się nie może zajmować, tylko cały czas pisaniem tej tory. Trwa to około 2 lat. Ale zaraz znajdziemy. No nic. Legowało mi się. Pewnie gdzieś styk się nie zgadza. Wobec tego skończymy obrazki, bo też się zbliżamy do połowy mojego wstępu. Może i słusznie, komputer przypomina mi, że powinienem kończyć z obrazkami. Może to jest ingerencja Pana Boga, nigdy nie wiadomo. My się modlimy właśnie w podobnych synagogach w tej chwili. Także jeżeli Państwo będziecie w synagodze, to wiadomo, że trzeba usiąść w ławce. Spokojnie każdy może usiąść, byle panowie zakrywali głowę jakąś czapką, dowolną. No byle niezbyt fantazyjną, prawda? Może być berecik, może być taka jarmułka, jaką ja mam, ale wypada w miejscach, gdzie się odbywają uroczystości żydowskie, tam wchodzić z zakrytą głową, czyli na cmentarze i do synagog. Wrócił mi. To dziwne, bo mi się to jeszcze nie zdarzyło. Czyli jakiś chochlik tu ewidentnie działa. Mam nadzieję, że nie zły chochlik, tak. Ale damy sobie z nim radę. I co powoduje, że Żyd jest Żydem? No to, że ja wierzę w jednego, jedynego Boga, jestem monoteistą, to w gruncie rzeczy niewiele mnie różni od Pana, prawda? To, że zakrywam głowę, to nie czyni mnie Żydem. To raczej podkreśla to, że staram się być Żydem ortodoksyjnym. Wielu moich kolegów, może nawet bardziej żydowskich niż ja, bo nie mnie sądzić, kto jest bardziej Żydem. Nie po jarmułce jest się bardziej Żydem, tylko po postępkach. Prawda? Jeżeli ktoś daje na biednych, jeżeli ma dużo dzieci, jeżeli dba o żonę, jeżeli jego dom jest w porządku, jeżeli pomaga w gminie żydowskiej i prowadzi się, jak my to mówimy, koszernie, to jest dobrym Żydem. A mnie się czasami zdarza nie być zupełnie w porządku. Na przykład w sobotę nam nie wolno pracować w żaden sposób, nawet zapalać światła, a nie wolno się oddalać od synagogi na odległość większą niż 2000 łokci. Co mniej więcej jest droga taka spokojnego marszu rzędu 20 minut. Ja niestety mieszkam trochę dalej, przy mostach warszawskich, więc grzeszę. No bo jadę samochodem, żeby zdążyć na nabożeństwo. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi to kiedyś wybaczy. i nie zrobiłem nigdy wypadku, ani nie wymusiłem nigdy przejazdu. Bóg mi świadkiem. Także starałem się być spokojnym kierowcą. Może wrócimy do tych obrazków. Jesteśmy już dużo dalej. Oczywiście Państwo wiedzą, czym był Holokaust, czyli zagłada 6 milionów Żydów w Europie. To jest obrazek, co z nich zostało. Prawda? Wiele milionów zwojów Tory. Tutaj jest pokazałem taki rysunek, bo Państwu może się kojarzyć, ten, kto nie był w Izraelu, że Żyd to zwykle to jest biały, z trochę rudymi włosami, tak? Z raczej długim nosem. No z brodą no to jest tylko kwestia zapuszczenia brody, prawda? Jeden ma wąsik, drugi ma brodę. Tymczasem Żydzi mogą być najróżniejszych kolorów skóry, mieć najróżniejszą kolor skóry i najróżniejsze włosy. Tutaj są Żydzi z Indii, z miasteczka Koszyn. No, mało przypominają Żydów polskich, prawda? A są dokładnie takimi samymi Żydami, jak i ja, w sensie wiary. To są różne ozdoby na Torę. To jest rysuneczek, kiedy obrzezuje się 8-dniowe dziecko, oczywiście chłopczyka, na znak przymierza z Panem Bogiem. To są różne utensylia do obrzezania. Tutaj jest nasza szkoła żydowska Lauderetz Chaim, która jest przy ulicy Żelaznej 57. Polecam rodzicom, gdyby chcieli zapisać tam swoje dzieci. Nie jest to zła szkoła. To jest młody człowiek, który ma odpowiednik konfirmacji tylko żydowskiej. On pokazuje, że jest dorosły, ponieważ umie czytać po hebrajsku Torę. Więc tak dzielnie czyta, a jego tatuś i rabin sprawdzają, czy się pomylił. A jeżeli się pomylił, to go poprawiają. Mamy żydowskie wesele, powiedzmy, w starożytności, ale dzisiejsze wesele niewiele się różni. Tak samo jest pod baldachimem, chupą. Tak samo młodzi się cieszą. Wszyscy radośnie piją wino albo coś innego wyskokowego. Odbywa się to zupełnie podobnie jak u chrześcijan. To jest taki bardziej nowoczesny Żyd, ślub u Żydów reformowanych. Tyle, że to jest no, taka ładniejsza, ten baldachim. To jest sposób grzebania w starożytności Żydów. Jak Państwo widzą, odbywało się to w pieczarach. Coś, co Państwu przypomina, prawda? Ten całun, pieczara i kamień. To był rutynowy sposób grzebania Żydów w okolicy Jerozolimy. Ponieważ tam są doskonałe do przekucia skały wapienne i tak chowano w pierwszym wieku Żydów w okolicy Jerozolimy. Teraz niestety nie mamy skał wapiennych, wobec tego grzebiemy ich wszystkich w ziemi. Tu mamy biednego nieboszczyka, który leży przygotowany w trumnie, a specjalne grupa zwana Hevra Kadisha, czyli Święte Bractwo, pomaga w całym obrządku pogrzebowym. To jest pogrzeb współczesny sprzed kilku dni. Po pogrzebie rodzina rozpacza i czasami w starożytności wynajmowano płaczki, żeby głośno wyrażały rozpacz. Teraz już nie wynajmujemy płaczek. Stąd niestety Państwo na pogrzebie żydowskim nie usłyszycie wielkich żadnych płaczów. To jest typowy cmentarz żydowski z tak zwanymi macewami, czyli kamiennymi płytami, zwykle zaokrąglonymi z góry. A tutaj mamy grupę hasydów, czyli skrajnie ortodoksyjnych Żydów, którzy skupiają się wokół swojego cadyka, czyli charyzmatycznego przywódcy. To są akurat hasydzi z Wrocławia, których charyzmatyczny przywódca zmarł w XVIII wieku i oni co roku przyjeżdżają do Wrocławia na Ukrainę i opłakują jego śmierć. To jest kalendarz żydowski, który, przepraszam, muszę wrócić, mamy wszystkie święta żydowskie. Zaczynamy, no cofnij się. Zaczynamy od Rosh Hashana, czyli tutaj mamy Nowy Rok. Potem jest Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania z Panem Bogiem. Potem jest Święto Sukkot, czyli Szałasów. Potem jest Święto Radość Tory, czyli cieszymy się z tego, że Pan Bóg dał nam Torę pod Górą Synaj. No, pytanie, czy mieliśmy wielki wybór w tym przyjęciu Tory, bo jeden z Midraszy, czyli przypowieści do Biblii, mówi tak, że Żydzi stali pod Górą Synaj. Tak, swoim obozem stali pod Górą Synaj. Co to znaczy pod? No, normalnie to rozumiemy, że jest góra, a obok obóz. Tymczasem niektórzy komentatorzy mówią, że to nie tak, że Pan Bóg powiesił nad nimi górę Synaj i zapytał Żydów, przyjmujecie moje przykazania, czy nie? Prawda? I mieli wybór, albo przyjmują, albo nie. Taki to był drobny, prawda, nacisk, tak to nazwijmy. Potem jest właśnie święto Chanuki, tych światełek, które mamy koło mnie, to jest, tu już jest zima, a tutaj była jesień. Potem mamy święto Purim, święto Paschy, które odpowiada świętu Wielkiej Nocy u chrześcijan. Potem są już święta, powiedzmy, wprowadzone stosunkowo niedawno. A więc Yom HaShoach, czyli Dzień Pamięci o ofiarach zagłady. Mamy Yom HaAtzmaut, czyli święto z okazji uzyskania przez Izrael niepodległości. To jest dla nas radosne święto i obchodzone we wszystkich synagogach na całym świecie. W maju, jak Państwo wiecie, w Izraelu w 1948 roku proklamowano Państwo Izrael, potem mamy święto Szawuot. Te czerwone to są posty na znak żałoby po zburzonej świątyni w Jerozolimie i znowu Nowy Rok i wracamy z powrotem w całym cyklu. Tak, tam mieliśmy cykl życia od narodzin, obrzezania przez pogrzeb do wejścia do drugiego świata. Mnie się najbardziej podoba takie przybliżenie, że śmierć jest przejściem z jednego jasnego pokoju przez sen do drugiego jasnego pokoju. Miejmy nadzieję, że tak to jest, prawda? No, ten sen kiedyś nadejdzie. Ja już czuję, że to niedługo. Tak, mam 66 lat, więc trzeba się powoli szykować. To tyle wstępu. Gdyby Państwo mieli jakieś szczegółowe pytania, to zapraszam.
Zrobimy w ten sposób, że teraz będzie 10-minutowa
przerwa. Zapraszam Państwa na kawę, herbatę, po kawę mniej więcej. Po 10 minutach będziemy zadawać pytania. na dwa sposoby, jakie sobie myślę, że